Przy mikrofonie ojciec Dawid Wilczyński. Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Przed nami czas katechezy. Zapraszam. Jeśli jest taka możliwość, sięgnijmy po katechizm Kościoła katolickiego. Jeśli nie, to starajmy się z uwagą wsłuchiwać się w nasze wspólne rozważania, do którego serdecznie zapraszam, prosząc Ducha Świętego potrzebne dla nas łaski.
Święty Duchu, Święty Duchu, Święty Duchu, Święty, przyjdź i rozpal nas.
Przyzywamy wstawiennictwa Ducha Świętego na czas naszego rozważania, na wszystkie nasze zajęcia, które przed nami, które są już może naszym udziałem. Tak wiele różnych spraw, które nas zajmują. I chcemy prosić Ducha Świętego, aby to On nas prowadził, aby to On był naszym przewodnikiem, czego też z serca sobie życzymy nawzajem. Sięgam po katechizm Kościoła katolickiego. Trwamy w dziale poświęconym sakramentom Kościoła Świętego. Rozważamy prawdy dotyczące Świętej Eucharystii. Dzisiaj chcemy sobie powiedzieć o rzeczywistości tego, czym jest Eucharystia. Tutaj katechizm podaje nam takie określenia, poprzez które powinniśmy pojmować Eucharystię jako dziękczynienie, uwielbienie Ojca, jako pamiątka ofiar Chrystusa i Jego ciała, jako obecność Chrystusa mocą Jego Słowa i Jego Ducha. Dzisiaj na temat tego, że Eucharystia jest dziękczynieniem. To punkt w katechizmie Kościoła katolickiego od 1356 do punktu 1361. Ile kropel w morzu, ile promieni w słońcu, ile gwiazd na niebie, kwiatów na ziemi, tyle tajemnic zawiera w sobie ofiara mszy świętej. Takimi słowami święty Bonaventura pisał o tajemnicy Eucharystii. Dziś podejmujemy refleksję nad istotą mszy świętej. Wielu bowiem mszę świętą definiuje jako wspólną modlitwę lub spotkanie z Panem Bogiem. Jak najbardziej. Czy to jednak wypełnia to, czym jest Eucharystia? Spójrzmy więc głębiej, czym jest Eucharystia, by odkryć potrzebę uczestniczenia w niej. Wydarzenia ostatniej wieczerzy, ofiary krzyża i Eucharystii są ze sobą ściśle zjednoczone. Poprzez mszę świętą na sposób bezkrwawy pod postaciami chleba i wina uobecnia się ofiara krzyża, która rozpoczęła się podczas ostatniej wieczerzy. To prawda, że ofiara złożona na Kalwarii wystarczyła, aby wyjednać dla ludzkości wszystkie łaski zbawienia. Ofiara mszy świętej to nic innego jak zebranie jej owoców. Lecz Chrystus postanowił, by jego ofiara wciąż się uobecniała dla jednoczenia wspólnoty chrześcijańskiej, mówił ojciec święty Jan Paweł II 1 czerwca 1983 roku. Pan Bóg więc chciał, by chrześcijanie żyjący po Chrystusie mieli dostęp do łask płynących z krzyża. Msza święta, która jest ponowieniem ofiary krzyża, jest dla nas sposobem czerpania łask i owoców odkupienia. Za pośrednictwem kapłana sam Chrystus w sposób tajemniczy składa siebie w ofierze, oddając Ojcu dar własnego życia złożony on dziś na krzyżu. W Eucharystii nie zawiera się jedynie wspomnienie ofiary złożonej raz na zawsze na Kalwarii. Ta ofiara powraca jako aktualna, ponawiając się sakramentalnie w każdej wspólnocie, która ją składa przez ręce konsekrowanego szafarza. To również słowa ojca świętego Jana Pawła II z 1983 roku. Jakże wielkiego zaszczytu dostępują kapłani. Stali się szafarzami męki i śmierci Chrystusa w Eucharystii. Ale jakże wielka to odpowiedzialność. Kapłani otrzymali więc dar Chrystusowego kapłaństwa, z którego będą rozliczani. Komu wiele dano, od tego wiele żądać będą. Czytamy w Ewangelii według świętego Łukasza. Święty Jan Chryzostom pisze, że kapłanom dał Bóg taką moc, jakiej nie życzył ani aniołom, ani archaniołom. Tym, co mieszkają na ziemi, zlecił, by szafowali tym, co jest w niebie. Ofiara krzyża wciąż trwa w każdej mszy świętej w sposób bezkrwawy. Trwa dzięki kapłanom. Szczególnie piękne jest słowo świętego Grzegorza z Nazianzu, żyjącego w IV wieku. Wzywa on pewnego kapłana następującymi słowami. Pobożny człowieku, nie ustawaj modlić się i błagać się za mną, kiedy przez swe słowo sprowadzasz słowo, kiedy w bezkrwawy sposób dzielisz ciało i krew pańską, czyniąc użytek ze słowa jak z miecza. Na słowa kapłana uobecniają się tak wielkie tajemnice. Cele sprawowania mszy świętej. Ten cel jest tożsamy z celem ofiary krzyża. Papież Pius XII w encyklice Mediator Dei wyliczył cztery główne cele sprawowania Najświętszej Eucharystii. To jest uwielbienie Boga Ojca. Bóg Ojciec uwielbiony jest przez ofiarę swego Syna na sposób nieskończony. Kolejne to dziękczynienie Bogu. Chrystus składa dzięki swemu Ojcu podczas ostatniej wieczerzy. Msza Święta jest więc największym dziękczynieniem za wszelkie łaski i dobrodziejstwa. Greckie słowo Eucharystia tłumaczy się jako dziękczynienie. Kolejne to przebłaganie za grzech żywych i umarłych. Wiemy, że już od pierwszych wieków sprawowano mszę świętą za zmarłych, by, jak mówi Księga Machabejska, zostali uwolnieni od grzechu. Udział we mszy świętej jest dla nas sposobnością do odpokutowania grzechów i darowania kar za grzechy. Kolejna to wypraszanie łask. Udział we mszy świętej jest sposobnością zjednoczenia sobie u Boga wielu łask. Chcemy zjednać w ten sposób, ale spójrzmy, to są cztery, które wymienia papież Pius XII, cztery cele sprawowania Najświętszej Eucharystii. Uwielbienie, dziękczynienie, przebłaganie i dopiero na końcu wypraszanie łask. Warto również zwrócić uwagę na nasz udział we mszy świętej i na nasz cel uczestniczenia w Najświętszej Eucharystii, na co my kładziemy akcent. Tutaj papież Pius XII dopiero na końcu podkreśla ten cel wypraszania łask. Wcześniej uwielbienie, dziękczynienie, przebłaganie. Warto zwrócić na to uwagę, aby może nie tak mocno akcentować ten wymiar wypraszania łask, ale może właśnie większy akcent położyć na uwielbienie Pana Boga, na dziękczynienie, na przebłaganie. A dopiero później ten trzeci, czwarty cel, jakim jest wypraszanie łask. Podczas Eucharystii obecne jest całe niebo, święci, aniołowie oraz dusze czyśćcowe. Wymowne było malowanie na obrazach anioła wylewającego w dusze czyśćcowe krew pańską z kielicha mszalnego, by ugasić im ogień czyśćcowy. Cały Kościół bierze więc udział w tych najświętszych tajemnicach wiary. Jest obecna Maryja, jak pod krzyżem, o czym mówił święty ojciec Pio. A święty Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii nazywa Maryję niewiastą Eucharystii. Piękne określenie, niewiasta Eucharystii. Niektórzy pytają, po co msza święta? Czy jest ona aż tak ważna, że rości sobie prawo do zagospodarowania części niedzielnego czasu? Czy nie można ją zastąpić inną modlitwą? Są to otwarte lub ukryte pytania, które bezlitośnie odsłania współczesny świat, nasze życie. I wielu ludzi uważających się za katolików bardzo lekkomyślnie traktuje sprawowaną niedzielną Eucharystię. Czasem lekkomyślnie także traktowane jest uczestnictwo w Eucharystii. Jakże wielu dzisiaj zaniedbuje Najświętszą Eucharystię. Wiemy, że ten czas, który przeżywamy obecnie, czas pandemii, też nie ułatwia nam, ale nie dyspensujmy się od uczestniczenia w Najświętszej Eucharystii, bo właśnie nawet nie jesteśmy świadomi, jak wielu łask dostępujemy. Jak wielkim skarbem jest Najświętsza Eucharystia. Moi drodzy, dzisiaj chcemy powiedzieć o dziękczynieniu, bo z różnych perspektyw można patrzeć na Najświętszą Eucharystię, podobnie jak tatrzański giewont. Jest piękny. Chcąc jednak uchwycić cały jego urok, trzeba go zobaczyć rano, w południe, wieczorem, w świetle księżyca, gdy spowity jest mgłami, otulony śniegiem. Inaczej wygląda od wschodniej strony, inaczej od zachodniej czy północnej. Jawi się jako dumny i wyniosły, gdy jest się w dolinie, pokorny i mały, gdy usiądzie się na szczycie wyższym od Niego. Podobnie jest z Eucharystią. Można przyglądać się jej z różnych stron, rozważać w różnych wymiarach. Jest rzeczywistością przebogatą, niezwykle atrakcyjną. Im lepiej jest poznana, tym bardziej i chętniej jest przeżywana. I może kiedy właśnie masz trudność w przeżywaniu Najświętszej Eucharystii, to zwróć uwagę na to, na ile ty rozumiesz, poznajesz, zagłębiasz się w to, czym jest Eucharystia. Celem naszego rozważania jest pomoc w uczynieniu mszy świętej bardzo ważnym wydarzeniem w życiu Chrystusowego ucznia. Samo słowo Eucharystia pochodzi z języka greckiego i znaczy dziękczynienie. Jest to dziękczynienie składane Bogu za dzieło odkupienia z niewoli grzechu, śmierci, którego dokonał swoją ofiarą Chrystus. Odkupiony został każdy z nas. Dlatego też każdy winien poczuwać się do okazywania wdzięczności. I kiedy stajemy na Najświętszej Eucharystii, czy jest w nas właśnie ten aspekt dziękczynienia, wdzięczności. Wdzięczności Panu Bogu za to dobro, którego doświadczamy każdego dnia, bo jakże obfitym darczyńcą jest Pan Bóg. Ileż On dobra nam każdego dnia wlewa w nasze życie. Czy za to dziękujemy? Czy stajemy tylko w takiej postawie troszkę pretensjonalnej? Panie Boże, to jeszcze to, jeszcze tamto proszę, jeszcze o tamto proszę. Może właśnie spójrzmy od drugiej strony, od strony tego, co już otrzymaliśmy. Patrząc na działalność Pana Jezusa, głoszenie dobrej nowiny, czynienie licznych znaków, cudów, można powiedzieć, że była ona jednym wielkim hymnem dziękczynienia składanym Panu Bogu. Przed cudownym rozmnożeniem chleba, ryb, Pan Jezus dziękował Ojcu za to, że może nakarmić głodnych ludzi i później w Kafarnaum powiedzieć o chlebie dającym życie wieczne. Czytamy w Ewangelii według świętego Jana, Jezus wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. Przed wskrzeszeniem Łazarza Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. Innym razem Zbawiciel wysławiał Ojca, że może głosić dobrą nowinę ludziom zwyczajnym, biednym, prostym. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Również podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus, ustanawiając Eucharystię, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im, mówiąc, bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy. Zapewne Pan Jezus, jak inni Izraelici podczas ostatniej wieczerzy, dziękował Bogu za stworzony świat, za powołanie Abrahama na ojca narodu wybranego, za uratowanie go z niewoli egipskiej i podarowanie ziemi mlekiem i miodem płynącej. Dziękował również za swoich uczniów, za możliwość głoszenia dobrej nowiny i za to, że spełnił wolę Ojca, składając siebie w ofierze za nas na ołtarzu krzyża. Zanim poddał się lękowi, zanim przeżył po ludzku udrękę w Ogrójcu, tutaj w Wieczerniku wyraził swoją radość i wdzięczność, że może z woli Ojca dać człowiekowi zbawienie. Czy potrafimy zrozumieć, co to znaczy? Jezus składał dziękczynienie, przyjmując cierpienie, zniewagi i śmierć. A zatem nie chciał w tym momencie rozważać, ile go to będzie kosztowało. Myślał o ludziach, których trzeba ratować, o zwycięstwie nad grzechem, nad śmiercią. Myślał o wielkiej miłości Ojca, dla której przyszedł na świat i dziękował Ojcu za to, że to wszystko ma się teraz spełnić. To właśnie wyraża słowo Eucharystia, dziękczynienie. Jest to pełne, bezinteresownej miłości dziękczynienie Chrystusa, że może wypełnić wolę Ojca i odkupić ludzi. Również i my jesteśmy wzywani podczas każdej Eucharystii do dziękczynienia, szczególnie w prefacji rozpoczynającej modlitwę eucharystyczną. W dialogu prefacyjnym słyszymy: dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, i odpowiadamy: godne to i sprawiedliwe. Czyli trzeba dziękować Bogu zawsze, nie tylko podczas radosnych uroczystości, ale również i wtedy, gdy żegnamy na drogę do wieczności kogoś z naszych bliskich. W tych trudnych momentach naszego życia, jakże to niejednokrotnie nie jest łatwe, ale mamy ten wzór w postaci Jezusa Chrystusa. W odnowionej po Soborze Watykańskim II liturgii mszalnej mamy aż 143 prefacje i każda z nich podsuwa nam odrębny temat dziękczynienia, niejako podpowiada, za co mamy dziękować w danej mszy świętej. Jest takie przekonanie, że kto dziękuje, ten o Bogu pamięta. Jeśli my pamiętamy o Bogu, On tym bardziej o nas nie zapomni. Człowiekowi wdzięcznemu łatwiej jest nieść jego życiowy krzyż, krzyż obowiązków, powołania. Człowiekowi przepełnionemu wdzięcznością znacznie łatwiej. Niewdzięczność jest czymś bardzo smutnym i doświadczają tego chyba w sposób najbardziej dotkliwy rodzice, których właśnie dzieci nie okazują wdzięczności. Jakże to bolesne, trudne doświadczenie. Jest jakąś niesprawiedliwością ta niewdzięczność. Jest jakimś takim zaskorupieniem serca. Dlatego trzeba wychowywać ludzi, zwłaszcza dzieci, zwłaszcza młodzież, do tego, by potrafili okazywać wdzięczność zawsze i wszędzie. Świat wtedy odmieniłbyś swoje oblicze, gdyby więcej było w nas tej codziennej wdzięczności względem w pierwszej kolejności Boga, następnie względem drugiego człowieka. Święty Łukasz zanotował: zmierzając do Jerozolimy, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanowi. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz i dziękował mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. To fragment Ewangelii według świętego Łukasza, 17 rozdział, wersety od 11 do 19. Chcąc pojąć wielkość obdarowania, trzeba najpierw wejść w sytuację obdarowanego, tego trędowatego. Ludzi trędowatych uważano za nieczystych, dotkniętych karą Boga. Trędowaci byli izolowani od społeczeństwa, pogardzani, niekiedy obrzucani kamieniami, traktowani na równi z psami albo nawet jeszcze gorzej. Choroba zmierzała do śmierci, a dotknięci nią byli po prostu bezradni. Za sprawą Chrystusa trędowaci z Ewangelii otrzymali prawo do normalnego, szczęśliwego życia. Posługując się analogią, należy podkreślić prawdę, iż cała ludzkość znajdowała się w podobnym, beznadziejnym stanie, z jedną bardzo istotną różnicą. Nasza choroba, choroba grzechu, zmierzała ku śmierci, ale śmierci wiecznej. Od tej choroby wyzwolił nas swoją ofiarną śmiercią Chrystus, baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ten sam Chrystus pragnie, by okazywać Bogu wdzięczność. Niestety z 10 uzdrowionych wrócił tylko jeden. Upadł na twarz do jego nóg i dziękował mu, a był to Samarytanin, a więc poganin. Ci, którzy uważali się za należących do narodu wybranego, ci nie przyszli. Zbawiciel z głębokim smutkiem w sercu stawia pytanie, czy nie 10 zostało oczyszczonych, gdzie jest 9? Wielu zostało oczyszczonych śmiercią Chrystusa przez chrzest święty. Kiedy się jednak patrzy na niektóre świątynie podczas sprawowanej Najświętszej Eucharystii, na usta ciśnie się pytanie, gdzie jest 9? Czy nie wszyscy zostali odkupieni? Gorliwe uczestnictwo w Eucharystii świadczy o poczuciu wdzięczności wobec Boga. Nie należy patrzeć na to, że sąsiad, przyjaciel, kolega, czy też ktoś z rodziny zafascynowany jedynie doczesnym życiem zapomina o drodze do Jezusa, o mszy świętej. Trzeba przychodzić do parafialnego wieczernika i dawać świadectwo swojej wdzięczności. A ojciec, który widzi w ukryciu, odda każdemu. Eucharystia jest najlepszą okazją, sposobem dziękczynienia. Sprawując ją, nie czynimy Panu Bogu żadnej łaski, lecz wykonujemy swoją powinność zgodnie ze słowami modlitwy. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Boże Wszechmogący, składali dziękczynienie. A im większa świadomość z wielkości obdarowania, tym częstsze, nie tylko niedzielne, dziękczynienie. W tej ofierze eucharystycznej całe stworzenie umiłowane przez Boga zostaje przedstawione Ojcu, jakby oddane Mu przez śmierć zmartwychwstania Chrystusa. On umiera za wszystkich, za całe stworzenie, za cały świat. Eucharystia jest ofiarą dziękczynienia składaną Ojcu, jest uwielbieniem, przez które Kościół wyraża Bogu swoją wdzięczność za wszystkie Jego dobrodziejstwa. Eucharystia oznacza więc uwielbienie, przez które Kościół w imieniu całego stworzenia głosi chwałę Boga, a czyni to przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Eucharystia jest pamiątką ofiary Chrystusa, ma być też formą ofiary całego Kościoła. Jest pamiątką Paschy, czyli przejścia Chrystusa. Jest aktualizacją i ofiarowaniem sakramentalnym, czyli bezkrwawym, już nie na krzyżu, Jego jedynej ofiary. I dzieje się to w liturgii Kościoła, który jest Jego ciałem. Moi drodzy, niech ta rzeczywistość dziękczynienia, uwielbienia będzie również naszym udziałem podczas sprawowanych Najświętszej Eucharystii, w których uczestniczymy. Zwróćmy na to uwagę. Zwróćmy uwagę na to, aby więcej w naszym życiu było dziękczynienia. Bo kto dziękuje, ten dwa razy prosi.